Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Ignacym Święcińskim, kierownikiem Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, o najnowszym raporcie. Z raportu dowiemy się, czym jest indeks DESI, co mierzy, jaka jest pozycja Polski na tle innych krajów unijnych oraz co można w nim jeszcze zmienić, aby był bardziej obiektywny w ocenie poziomu cyfryzacji poszczególnych państw Unii Europejskiej. Nazywam się Aleksandra Witt-Knyżewska i zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Cześć!
Cześć.
W ostatnim tygodniu ukazał się Twój raport, w którym zostały zawarte rekomendacje do wprowadzenia zmian w indeksie DESI w związku z nowymi celami strategii cyfrowej Unii Europejskiej. I stąd chciałbym na ten temat z Tobą porozmawiać. I na samym początku proszę, powiedz mi, czym w ogóle jest ten indeks DESI? Jakie wskaźniki się na niego składają? Skąd pochodzą dane?
Tak, więc indeks DESI to jest kompleksowy indeks, który ma zadanie mierzyć to, jak bardzo scyfryzowane są europejskie gospodarki. To się fachowo nazywa Digital Economy and Society Index, czyli indeks gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. I to jest takie narzędzie, które wprowadziła Komisja Europejska po to, żeby móc porównywać po pierwsze, które kraje są, powiedzmy, bardziej scyfryzowane, które mniej, ale też jak kraje w tej cyfryzacji się rozwijają i jaki jest tutaj postęp. To jest narzędzie używane już od niemal 10 lat w Unii Europejskiej. No, mimo tak dość długiego już czasu, to kolejność tych krajów, czy to jak one wpadają, jest z grubsza stałe. Znaczy na czele są z reguły kraje skandynawskie, kraje tzw. Nowej Unii czy Europy Wschodniej są z reguły pod koniec indeksu i tu rzeczywiście Polska również w tym indeksie wypada nie najlepiej. Ostatnio jest na 24 miejscu w tej edycji indeksu, która pojawiła się w ubiegłym roku. Teraz wraz z nowymi cenami cyfrowymi przyjętymi na poziomie Unii Europejskiej, tak zwaną cyfrową dekadą, która określa ambicje czy cele cyfrowe, które Unia Europejska jako całość i jako poszczególne kraje chce osiągnąć do roku 2030, no ten indeks będzie ulegał zmianom. On będzie nieco bardziej, znaczy bardziej dostosowany do tych nowych celów, a jednocześnie stanie się takim narzędziem nie tylko pozwalającym obejrzeć czy porównać te kraje do celów, powiedzmy, informacyjnych czy do jakichś celów, powiedzmy, prasowych czy medialnych, tylko będzie też narzędziem, za pomocą którego Komisja Europejska chce monitorować, jak poszczególne kraje realizują swoje cyfrowe zadania, w jakim tempie zbliżają się do tych postawionych celów. Więc w pewnym sensie będzie takim narzędziem bardziej zarządczym. Komisja Europejska będzie mogła spojrzeć w ten indeks czy we wskaźniki, które na niego się składają i pokazać palcem, ten kraj tutaj za wolno na przykład rozwija się, jeżeli chodzi o łączność, a w tym kraju za wolno idą postępy, jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe i rekomendować, nie nakazywać, ale rekomendować, co też jest dość istotną kompetencją komisji, rekomendować jakieś konkretne działania, które dany kraj powinien podjąć.
Powiedziałeś, że Polska w ostatnim rankingu zajęła 24 miejsce. Powiedz, jak się zmienia pozycja w tym razie na naszego kraju na tle innych krajów i czy ewentualnie coś można zrobić, żeby na przykład Polska wypadała lepiej?
Pozycja Polski jest z grubsza stała, znaczy rzeczywiście przez te lata ona się nieco zmieniała, czasem byliśmy na 22 miejscu, teraz jesteśmy na 24, to też wynika czasami ze zmian samej metodologii indeksu, bo ten indeks też przez te lata ewoluował, jakby zmieniało się to, co było uważane za najważniejszy wskaźnik cyfryzacji, czy jakby to co wchodzi w skład tych najważniejszych wskaźników, więc tutaj pozycja Polski jest z grubsza stała i co ciekawe, my w tym naszym raporcie też pokazujemy pozycję Polski w innych cyfrowych rankingach, czy to tworzonych przez ONZ, czy przez jakieś organizacje, czy przez prywatne firmy i z reguły ta pozycja Polski jest zbliżona, znaczy z reguły my jesteśmy pod koniec stawki, jeżeli chodzi o kraje unijne, ale dość wysoko, jeżeli chodzi o porównanie całego świata. Musimy o tym pamiętać, że tutaj też porównujemy się ze specyficzną grupą bardzo rozwiniętych krajów, w tym bardzo rozwiniętych cyfrowo. Więc tutaj rzeczywiście ta pozycja Polski jest odległa. Natomiast takie myślenie, co zrobić, żeby tę pozycję Polski poprawić, no jest obecne w polskiej administracji czy w Polsce od dawna. Tutaj nie ma niestety dróg na skróty. Znaczy to, co przede wszystkim musimy zrobić, jeżeli chcemy tę pozycję poprawić, to bardzo mocno wziąć się do pracy, wdrażać programy czy polityki publiczne, które są nakierowane na poszczególne obszary tego indeksu, czy też jakby szerzej, na poszczególne obszary życia społeczno-gospodarczego i wspierają cyfryzację w tych obszarach. To jest jakby jedna droga, która może nam pomóc podnieść naszą pozycję w tym indeksie.
Też powiedziałeś, że są inne rankingi, które właśnie mówią o tym, jak nasz kraj wypada. Powiedz na przykład, jeżeli chodzi o te inne kraje, jakie to są rankingi i którą Polska zajmuje miejsce?
No są na przykład te rankingi, które tworzy ONZ, gdzie jest mierzony poziom rozwoju administracji czy jakby usług cyfrowych dla obywateli i dla przedsiębiorców. Są rankingi tworzone przez inne instytucje, które na przykład skupiają się bardziej na kwestiach infrastrukturalnych. W ogóle może warto powiedzieć, że jakby samo DESI też składa się z czterech obszarów. Tam jest część dotycząca kompetencji cyfrowych, część dotycząca cyfrowego rozwoju firm, czyli wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, część, która mierzy rozwój infrastruktury i część, która mierzy usługi cyfrowe, administrację. To są cztery obszary, które rzeczywiście dość kompleksowo pokazują stan cyfryzacji w kraju. Tutaj warto też powiedzieć, że oprócz tego, że Polska jest, tak jak mówiłem, na 24 miejscu, to warto znaczyć, że Polska robi też postępy w nadganianiu liderów, tak? Znaczy tego może nie widać, jak się patrzy na samo zestawienie krajów na kolejność, ale dystans mierzony liczbą punktów, które w tym indeksie Polska uzyskuje i porównując to z punktami, które ma lider tego zestawienia, w tym roku jest to Finlandia, no widać, że ten dystans Polski się zmniejsza. I to jest też coś, co my podkreślamy w raporcie, czyli żeby patrzeć nie tylko na pozycję, którą Polska zajmuje, bo to jest fajne na nagłówek w gazecie, ale można niewiele mówić o tym, co faktycznie w kraju się dzieje. Tutaj też zawsze warto spojrzeć na te poszczególne obszary, na przykład na obszar e-administracji, gdzie Polska jest bodajże na 22 miejscu w rankingu, ale ma stosunkowo niewielki dystans do liderów. No to po prostu wynika z tego, że ogólnie w krajach unijnych bardzo mocno została rozwinięta administracja. W Polsce również mamy wiele usług, które możemy załatwić drogą cyfrową i po prostu ta stawka jest bardzo do siebie zbliżona, tak? Więc my jesteśmy na 22 miejscu, ale w bardzo ciasnej stawce. I to jest na pewno lepsza sytuacja niż chociażby w cyfryzacji firm, gdzie jesteśmy bodajże na 24 miejscu, ale dystans do lidera jest bardzo duży. Ta stawka tych krajów jest rozciągnięta i Polska jest pod koniec rozciągniętej stawki, dystans do lidera jest bardzo duży.
A jakie są jeszcze obszary, w których Polska ma dużo do nadgonienia, jeżeli chodzi o lidera całego rankingu?
Tak jak mówiłem, przede wszystkim są to wskaźniki z tego obszaru, który mierzy to, jak firmy korzystają z technologii cyfrowych, ale też są na przykład, co ciekawe, takie obszary, które są, że tak powiem, w pełni zależne od decyzji administracyjnych i tu przykładem są sieci 5G. Obecna konstrukcja indeksu DESI mierzy, jak duża część pasma przeznaczonego w Unii Europejskiej na sieci 5G została faktycznie rozdysponowana, czyli z jak dużej części tego pasma mogą firmy już korzystać i budować tam sieci. No i w Polsce, dopóki się nie odbędzie długo oczekiwana aukcja, tak zwana aukcja 5G, ten wskaźnik jest na poziomie 0. I tu rzeczywiście mamy duży dystans do liderów i możemy stosunkowo dużo poprawić za pomocą jakby decyzji administracyjnych. Co jest ważne, bo w tym drugim obszarze, o którym mówiłem, w cyfryzacji firm, no tu nie ma prostej decyzji, którą możemy podjąć i nakazać firmom zakupienie na przykład oprogramowania czy zakupienie aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, albo nakazać firmom korzystanie z big data. Tutaj proces postępu jest znacznie bardziej złożony, zależy od większej liczby czynników. Warto jeszcze powiedzieć, bo też wspominałem o tym, że DESI ewoluuje w czasie. Teraz wraz z wejściem w życie, czy z początkiem realizacji celów zapisanych w cyfrowej dekadzie, też to DESI zostanie zmienione. Część tych celów, które tam są teraz przedstawione, no one pokrywały z tym, co było w DESI, chociażby kwestia umiejętności cyfrowych, czy kwestia dostępu do infrastruktury bardzo wysokiej jakości. Ale w części, tak jak we wspomnianym 5G, mimo że celem wciąż jest pokrycie całego obszaru Unii Europejskiej siecią 5G, to zmieni się definicja tego, jak to 5G będzie mierzone. I w momencie, jeżeli my będziemy mierzyli nie rozdysponowanie pasma, ale to, jaka część ludności faktycznie ma dostęp do usług 5G, no to już Polska ma wada lepiej. I tutaj też prawdopodobnie nasza punktacja będzie automatycznie wyższa.
A powiedz jeszcze w takim razie, co jeszcze może zależeć od działań administracji, jeżeli chodzi o pozycję Polski i wartości tych wskaźników dla Polski?
No my to wskazujemy w raporcie, szczęście staramy się pokazać, jak dany kraj, jeżeli chce poprawić swoją pozycję w DESI, jak powinien swoje działania priorytetyzować. Rzeczywiście DESI ma 33 wskaźniki w czterech obszarach, w różnych kategoriach, podkategoriach, więc tu może być ciężko się skupić na wszystkim naraz. Natomiast my podajemy takie kryterium, z jednej strony dystans do lidera, z drugiej strony właśnie możliwość wpływu administracji na dany wskaźnik. Dystans do lidera jest naszym zdaniem istotnym kryterium z tego powodu, że jeżeli dystans jest duży, to prawdopodobnie oznacza, że są jakieś działania, jakieś najlepsze praktyki, które możemy przejąć od bardziej zaawansowanych krajów, żeby je wdrożyć i uzyskać tutaj postęp. Natomiast jeżeli ten dystans jest mały, no to siłą rzeczy jakby pokonanie ostatniego kawałka często jest najtrudniejsze. Jeżeli chodzi o wpływ administracji, no to jest to dość oczywiste, tak? Mamy obszary, na które, tak jak wspominałem, rozdysponowanie sieci 5G, gdzie administracja ma bezpośredni i bardzo duży wpływ. Z kolei na decyzje przedsiębiorców odnośnie stosowania najnowszych technologii, no wpływ jest, powiedziałbym, co najmniej pośredni, dużo trudniej jest tu wpłynąć. Takim ciekawym obszarem jest kwestia usług cyfrowych dla obywateli i dla administracji. Tutaj Polska ma dość stosunkowo niewielki dystans do liderów i tu rzeczywiście wpływ administracji też jest w naszym raporcie określany jako bezpośredni i silny, tak? Znaczy to, czy będziemy mogli cyfrowo założyć firmę, co już możemy zrobić, czy cyfrowo zgłosić urodzenie dziecka, czy cyfrowo zmienić meldunek na przykład w ramach kraju, no to wynika z tego, czy na poziomie rządu zostały podjęte odpowiednie decyzje, jeżeli chodzi o regulacje prawne i czy zostały wdrożone odpowiednie systemy, które takie działania umożliwiają. I tutaj wpływ administracji jest duży i tutaj też Polska robi bardzo duże postępy, ponieważ one się dzieją jakby na bieżąco, to pewnie jeszcze nie wszystkie są odzwierciedlone w tym, jak Polska tutaj wypada w rankingu. Ale my właśnie wskazujemy tego typu priorytety dla krajów. Inną rekomendacją, którą mamy też z punktu widzenia wpływania czy poprawienia pozycji w DESI, jest w ogóle koordynacja na poziomie kraju tego, co robią poszczególne resorty czy poszczególne instytucje. Plany rozwojowe czy plany działania dotyczące kwestii cyfrowych występują właściwie we wszystkich obszarach działania rządu. Więc tutaj nasza rekomendacja jest taka i one często, jak się je czyta, to często mają na przykład różny poziom ambicji, czyli określają, że za 5 czy za 10 lat będziemy na jakimś poziomie, powiedzmy, nie wiem, podniesiemy kompetencje cyfrowe iluś tysięcy, czyli już milionów osób. Tego typu podobne wskaźniki mogą być niespójne pomiędzy różnymi programami. To, co my rekomendujemy, to jest centralna kontrola, centralny nadzór nad tym, co poszczególne resorty planują i jak to realizują i jaki jest poziom ambicji. Właśnie też po to, żebyśmy byli w stanie określić, czy my się do tych celów cyfrowych zbliżamy, czy nie.
Ciekawe jest to, co mówisz, ale też tak jak ciebie słuchamy i mówisz, że też ten wskaźnik, ten indeks DESI się zmieniał w czasie, więc rozumiem, że to on ma też właśnie też te swoje wady. Więc właśnie pytanie, co jest tak naprawdę największą wadą tego indeksu? Co jeszcze trzeba by było zmienić, żeby jak najbardziej obiektywnie oceniał poziom cyfryzacji w poszczególnych krajach? Co jeszcze można zmienić?
No, moim zdaniem indeks DESI nie jest zły. Znaczy, można oczywiście, jak się wczytuje w jego metodologię, to można znaleźć różnego rodzaju wady czy braki, ale trzeba powiedzieć, że jako całość, jako takie syntetyczne narzędzie oceny cyfryzacji, to nie jest złe, bo ciężko wskazać na przykład jakieś bardzo dużą wadę tego indeksu. To, co my pokazujemy, to są z jednej strony jakieś problemy na poziomie poszczególnych wskaźników, których, jak mówiłem, są 33, więc tam w przypadku jednego czy dwóch można wskazać jakieś błędy metodologiczne czy jakieś wątpliwości, które może rodzić. Więc z drugiej strony jakby zawsze syntetyzowanie tak złożonego obszaru, jakim jest cyfryzacja, no jest bardzo daleko idącym uproszczeniem. To, co my też w raporcie mocno rekomendujemy, to żeby nie skupiać się na jednej liczbie, czyli na pozycji, jaką dany kraj ma, tylko pokazywać chociażby trend w czasie i zbliżanie i konwergencję, która występuje, czyli przybliżanie się tych krajów, które są słabiej rozwinięte, do liderów. To już jakoś bardziej zniuansuje ten wynik, czy ten sam indeks DESI. My też wskazujemy tam na obszary, które mogłyby być rozważone jako włączone do DESI, chociażby cyberbezpieczeństwo, które jest chyba takim jedynym dużym obszarem, niezwykle istotnym z punktu widzenia współczesnej gospodarki i społeczeństwa, co coraz bardziej chyba widać, jak to jest ważny obszar, którego w ogóle w DESI nie ma. I tu rzeczywiście to bym wskazał jako taki obszar, który warto by się rozważyć jego w jakiejś formie włączenia do DESI. Można też rozważyć jakieś pomniejsze modyfikacje typu włączenie, nie wiem, jakieś inwestycji w firmy, w produkty cyfrowe, czy kwestie na przykład startupów. No teraz też warto powiedzieć, że w celach cyfrowej dekady jest też cel odnoszący się do liczby jednorożców, czyli startupów, których wartość przekracza miliard dolarów. Więc prawdopodobnie w jakiejś formie to będzie też w DESI mierzone. My też to w raporcie wskazujemy. Natomiast takich dużych obszarów, tak jak mówiłem, no to jedynym, który mi przychodzi do głowy, jest to cyberbezpieczeństwo.
To, co mówisz, jest bardzo ciekawe. W takim razie ja ze swojej strony dziękuję Ci też za rozmowę. Wszystkich słuchających zachęcam do tego, żeby się zapoznali samodzielnie z raportem, który jest dostępny na naszej stronie. Moim gościem był Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.